To jest Radio PBR. Gadamy o książkach fotograficznych z ludźmi, którzy za nimi stoją. Rozmawiamy swobodnie, także jeśli w pobliżu są twoje pociechy lub osoby wrażliwe, to złap teraz za słuchawki.
Żar okropny leje się z nieba, a ja jestem w Fundacji Nośnej, w Galerii Nośnej na Zapłociu. Jestem z trójką fantastycznych dziewczyn, które zrobiły nagle wystawę w Upale. Cześć dziewczyny.
Cześć.
Cześć.
Dzień dobry.
Cześć. Przedstawcie się mi, kim jesteście i zaczniemy sobie gadać o tym, co tutaj robimy wszyscy.
Okej, możemy tak zrobić. To jestem Filarska Patrycja. Wszystkie studiujemy na Uniwersytecie Artystycznym, fotoedytorską. I w tym roku razem z Adamem Mazurem i tutaj z naszym kolegą Tadeuszem.
Cześć,
obecnym
Tadeusz.
Także.
Cześć. Tadeusz nas kameruje. On jest z innej zupełnie frakcji, więc wideo będzie gdzie indziej, u kogo innego i o czym innym.
Doszło do tego, że stworzyliśmy Polish Photo Book Review, czyli taką pierwszą platformę w sumie w internetach Europy Środkowo-Wschodniej, która w zamiarze ma być cała poświęcona refleksji nad tym, czym jest fotoksiążka i nad tym, że większość osób po prostu ma taką zlewkę na to, a my byśmy się chcieli bardzo skupić na tym, po co ludzie to robią i czego te zadrukowane kartki od nas chcą, bo myślimy, że to jest bardzo kłopotliwe.
To prawda, jasne. I oprócz ciebie, Patrycja, jest Pamela i Gosia.
Gabriela.
Ale Gosia,
ja też od niej miałam.
Gosia, tak. Gosia też do ciebie pasuje.
Tak.
Sam jesteś. Widać, hostka przygotowana zawsze.
Oczywiście.
Na medal. Spoko. Ale pytanie jest takie, czy wyście stworzyli razem ten Polish Photo Book Review, czy Polish Photo Book? Czym się różni Polish Photo Book od Polish Photo Book Review? Co tutaj robi ta wystawa? I gdzie w tym wszystkim jest Adam Mazur? Miejmy to za sobą. Dowiedzmy się.
W tym roku, bo fotografia edytorska jest od 2 lat na łapie, obok fotografii intermedialnej i to miał być kierunek, no i w sumie jest, który bardzo skupia się na publikacjach fotograficznych i w tym roku mieliśmy z Adamem Mazurem zajęcia o publikacjach w Europie Środkowo-Europejskiej i to się złożyło też w czasie z wystawą Gorczycy i Mazura w MCK-u, fotoblog. No i tak jakoś bardzo swobodnie na zajęciach wyszła dyskusja, że Adam Mazur kiedyś z Gorczycą, Łukaszem Gorczycą robili Polish Photobook. I to jeszcze było na Tumblerze, kiedy Tumblr był w miarę normalny i nie blokował treści. I pisali sobie głównie o klasykach polskich fotoksiążek. I Mazur, i to później gdzieś umarło, bo i Mazur i Gorczyca nie mieli zbyt dużo czasu na to. No i Mazur rzucił takie hasło, że może fajnie byłoby to odnowić i stworzyć jakąś stronę i popracować właśnie nad treścią tego. I
zaproponował
pójść jakoś dalej z tym.
Tak, i wtedy zaproponował właśnie nam, Patrycji, Pameli, Tadeuszowi, żebyśmy spróbowali coś dalej z tym pomysłem zrobić, żeby może zacząć pisać recenzje. Też sam zachęcał nas do tego, żeby pokazywać książki, które my sami tworzymy, bo jak ze względu na nasz kierunek co semestr, bądź każdy jeszcze we własnym zakresie całkiem sporo ich produkuje i zaczęliśmy o tym rozmawiać. No i urodziło się Polish Photo Book Review, które w jakimś stopniu zostało przejęte, ale miało dostać zupełnie nową formę po tym, co właśnie Adam Mazur z Gorczycą Łukaszem robili. I tak zaczęliśmy działać. No i cały okres kwarantanny w sumie się na tym opierał, że my zoomując ze sobą co jakiś czas na zajęciach, później już coraz częściej dogadując pewne sprawy związane ze stroną internetową, pisaniem recenzji, różnymi innymi rozmowami, zaczęliśmy budować tą stronę. No i w czerwcu, pod koniec czerwca ruszyliśmy tak z pełnego kopyta.
28 czerwca.
20, dokładnie 20.
Myślę też, że trochę ruszyliśmy może nie z pełnego kopyta, ale z połowy kopyta.
Bo kopyto ma być we wrześniu.
Kopyto ma być we wrześniu.
No tak, tak.
Na TIFF-ie, bo w tym roku oni tam szykują jakąś sekcję publikacji. No i też ta strona jest podzielona na 4 działy. Recenzje, czyli opinia, makiety. Czyli makiety to właściwie jest dział, który jest tutaj przeniesiony
dzisiaj, na tą wystawę.
Nośnej i może już się skupmy na
bo makiety stanie. Są właśnie tak. Publikacjami od ludzi, którzy chcą pokazywać to, co tworzą, co jest w małym nakładzie, pojedynczym, czasem kilku sztukowym, zrobionym od podstaw według ich zamysłu, z ich fotografiami, bardzo często własną edycją i wkładem też finansowym. I właśnie na tym chciałyśmy się skupić, tworząc tą wystawę pod tytułem Żywe Mauzoleum, żeby z jednej strony wyciągnąć na światło dzienne to, co ludzie robią w domach, na uczelniach, ale jest to pojedyncze, jednorazowe czasem wydarzenie, które nie może zobaczyć światła dziennego. Drugi aspekt, który chciałyśmy właśnie poruszyć na tej wystawie, to to, żeby to nie była księgarnia, żeby to nie była biblioteka, do której się przychodzi przeglądać książki, bo to możemy robić i to też się robi z fotobookami, to jest bardzo fajne, bo można to samemu intymnie przeżywać, ale jednocześnie chciałyśmy w tym miejscu zawrzeć, żeby te książki żyły, żeby ta przestrzeń, żeby sama galeria stała się miejscem, w którym te książki żyją też ze względu na to, co znajduje się w tych przestrzeniach, jak zapachy, kolory, różne inne fragmenty, elementy wpływają na odbiór tej książki.
To było doświadczenie po prostu sensoryczne, bo tak. Na UAP-ie profesor Kluwzi organizuje co roku taki festiwal Buki. No w tym roku się nie udało ze względu na tego COVID-a, ale jak ja tam weszłam pierwszy raz, to po prostu były kubiki i na tych kubikach były książki i to jest trochę słabe, bo tak jak mówisz, Gaba, wtedy się tworzy taka biblioteka z tego, a każda książka ma wychodzi z jakiegoś specyficznego klimatu.
My to nazwałyśmy sobie nawet mikroklimatem. Tak, taki, żeby każda z książek, która się znajduje w tym miejscu, miała swój wyjątkowy mikroklimat, do którego można się przenieść i za pomocą tych dodatkowych elementów jeszcze wzmocnić te doznania.
No właśnie, przeszłam tutaj przez drzwi, przez aksamitną szmatę, która wisi tam na drzwiach i uderzył mnie zapach mikroklimatu kadzidełkowego. Także może kadzidełkowego zapachu i do tego czerwonego światła, więc może wiadomo, że jest to też zawsze taka dziwna forma, jeśli się robi tego typu wirtualne spacery poprzez podcast, ale myślę, że możemy spróbować coś takiego zrobić, żebyście spróbowały nas uprowadzić po tym, co tutaj jest, jak wchodzimy. Myślę, że to jest też o tyle cenne, że każdy może sobie wyobrazić, a potem przyjść tutaj i skonfrontować to, więc to też w czasach COVID-u i tego, co nam się wydaje, że rzecz może wyglądać, a jak później wygląda i tego, że jednak nie da się zastąpić tego bezpośredniego kontaktu tylko i wyłącznie z zoomowaniem przez cały czas, to myślę, że możemy się spróbować zabawić w coś takiego. Więc oprowadźcie mnie, powiedzcie, jak sobie wyobrażacie idealną trasę.
Taka zaplanowana.
Tak. To jest
kuratorsko.
To też są jakieś kuratorskie wybory. Tak.
Nieśpiesznie pokazać. Taki elokwent wchodzi do tej galerii i zatrzymuje się przy pierwszej części, czyli książce Gabrieli, która jest żywym przełożeniem internetu na papier w sumie tak naprawdę?
Tak, wydrukowałam internet. To był główny cel.
Internet, ale też śmietnik, który każdy chowa w telefonie.
Tak.
które staje się takim nieskończonym archiwum, które nas za każdym razem paraliżuje, jak widzimy tylko informacje, brak miejsca na dysku i nawet już nie próbujemy często usuwać tych rzeczy, tylko dokupujemy za jakieś marne grosze następne i następne chmury, żeby tylko je poszerzać i poszerzać.
Ale przynajmniej i od tego... możesz je kupić.
Co?
Możesz je kupić.
Możesz je kupić. Tak, no właśnie.
Bo do końca nie ma niestety. Ale zestawienia w książce są bardzo humorystyczne, czasem tragiczne i nawiązują też bardzo do zmysłów, ponieważ czasem są to takie obrazy, że autentycznie czujesz jakiś zapach dreszcza albo obrzydzenie.
A z drugiej strony trochę czujesz memy i przechodzisz przez nie, mówisz, przecież ja to znam, Jezus, ile my mamy sami takich fot na telefonie. Dokładnie. A wszystko jest z mojego telefonu, więc to też jest taka gra w tym wszystkim, na ile my sami widzimy też w tej książce siebie i jak bardzo nas ta informacja samych też paraliżuje.
Tak, i książka jest złożona w taki magiczny kubik, który ma na celu multiplikować książkę przy jej oglądaniu, żeby ta masa tej treści była jeszcze zwielokrotniona, a przez to odbijające ją wnętrze. No i jak już mamy dość tych wrażeń, bo jesteśmy po prostu przeorani internetem, krążymy dalej.
I wchodzimy z tej rzeczywistości, tej naszej takiej codziennej.
Wchodzimy w tą bujną czerwień i zapach lawendy i dochodzimy do dwóch książek opowiadających o dyktatorach. I obie te książki łączy wykorzystany materiał, ponieważ jedna książka jest w całości zrobiona ze złomowanego aluminium, a druga z kolei ma metalową okładkę. I one ze sobą współgrają. W jednej z tych książek jest właśnie ta czerwień, która sprawiła, że cały ten pokój jest po prostu czerwony.
Jedna książka to Kraina Czarów po Meli Tomczyk, a druga Aleksa, książka pod tytułem Ego.
Ego, tak. To może zacznij, Pamela, trochę o Krainie Czarów, bo
Czarów.
Ja mam ciekawą historię, ale która książka jest pierwsza dla mnie, więc...
Pierwsza, no tak, no to niestety muszę zacząć.
Przepraszam bardzo. Vivre.
Tak. Kraina Czarów. Kraina Czarów to jest taka dla mnie próba obśmiania tego, co wszystkich przeraża, czyli tej propagandy, która chcąc, nie chcąc jest zawsze wśród nas i raczej prędko nie zniknie. Więc wzięłam taki ukochany wiersz otwierający Alicję w Krainie Czarów, w której tata zaprowadza swoje córki do krainy baśni. Tylko że zamiast taty, który zaprowadza do krainy baśni, mamy Hitlera, Stalina, którzy zaprowadzają nas...
Czyli też ojców narodu.
Ojców narodu, tak, którzy zaprowadzają ten swój ukochany lud na ich prośbę w te przestrzenie, które historia już dobrze poznała. Możesz zacząć od następnej książki.
Tak, i potem przechodzimy do książki Aleksa Ego, z której wziął się właśnie kolor czerwony, który jest w tym pokoju, bo ona, zanim się ją, żeby ją otworzyć i zobaczyć ten metal, na którym jest wygrawerowany Bashar al-Assad, trzeba tą kalkę czerwoną odchylić. I w środku... Historia tej książki jest taka, że Alex wyjechał na miesiąc do Syrii i no, wszyscy wiemy, że to jest kraj ogarnięty wojną i zaczął fotografować billboardy, na których jest Bashar al-Assad. Znaczy w Syrii w ogóle nie ma nic innego, proszę Bashara al-Assada, bo on ma nawet swoją sieć telefoniczną, jedyną w kraju. No Alex też był trochę w szoku, no bo to było takie zderzenie ze światem, który jest bardzo, dla nas w Europie jest trochę nierealny, ale jak już się jest w tym miejscu, to wszędzie są zniszczone budynki, ludzie, którzy nie mają pracy, jest ogromny kryzys gospodarczy, a w tym wszystkim jest uśmiechnięty Bashar al-Assad, który mówi o wielkim narodzie syryjskim. I na końcu tej książki jest taka mała książeczka, która przypomina troszeczkę książeczkę do nabożeństw i ją należy wyciągnąć i tam są tłumaczenia wszystkich tekstów, które znajdują się na tych billboardach. Tak, i to też ta książka jest ciekawa też pod tym względem, że Alex bardzo chciał, żeby to oprawa była z metalu i on szukał introligatora, który mu to zrobi, który się podejmie zrobienia tego, i był w Krakowie, był we Wrocławiu i w końcu znalazł jakiegoś gościa pod Poznaniem, który stwierdził, że to jest do zrobienia, to będzie trochę kosztować, ale się uda. No i to jest też fajnym względem, że jak się ktoś uprze, to w sumie nie ma takiej rzeczy, której nie można zrobić.
A trzecia książka jest zwróceniem się już od tej perspektywy dominujących jednostek ku właśnie poszukiwaniu osoby, której portfel został odnaleziony w jednej z kurtek w Lumpeksie. Karola Szymkowiaka, Who Has Heard About Mr. Heard. To jest jego prywatna historia po tym, jak odnalazł kurtkę, w której był portfel, z dokumentami, z rachunkami, i zaczął poszukiwać osoby, do której należał ten portfel. Książka składa się z zdjęć z Google Street View, różnych innych stron, na których udało mu się odnaleźć fragmenty i dalej poszukiwać człowieka, do którego musicie sami zobaczyć, czy udało mu się dotrzeć, czy nie.
To jest takie fotograficzne śledztwo.
Tak, powiedzmy. Tak. No.
To jest też super pod tym względem, że jak ktoś trochę zna fotografię, to można znaleźć w tym książkę Sophie Kahl, gdzie ona spotkała gościa na imprezie i on ten gość jechał do Wenecji i ona zaczęła go śledzić. I później też wyszła fantastyczna książka.
A teraz mamy współczesny tak naprawdę i odbiór tego, tylko
że... nie ma zdjęć, tylko...
Nie ma zdjęć, tylko jest poszukiwanie... Dokładnie. Z mieszkania.
Tak. No to co? Drugi pokój.
Drugi pokój.
Przechodzimy przez framugę.
Tak. Już zmienia się światło. Jest żółto. Teraz jeszcze nie, ale chcemy, żeby było żółto.
Intensywnie.
Tak.
I tutaj mamy, tak, pierwsza książka to jest książka Pawła Franciszka Jaskuły, który stworzył ją w ten sposób, bo ona jest z zajęć na UAP-ie. On miał wór zdjęć, nie swoich, bo po prostu profesor poprosił, żeby każdy zrobił książkę z rzeczy, które nie są ich, i mają wykorzystać jakiś zbiór zdjęć. I Paweł stworzył książkę o tym, że każdy z nas jest wzorem chemicznym i że nic nie znaczy. Jest to bardzo smutna książka.
Ale bardzo ładna.
Estetycznie.
Estetycznie to jest doznanie wyjątkowe.
I nad książką znajdują się fotografie, które rozmieszczone też są po całym pomieszczeniu. I są to zdjęcia Tadeusza, który nas dzisiaj kameruje, jest z nami.
I myślę, że Tadeusz najlepiej opowie o
swoich fotografiach.
Raport, tylko Tadeusz niezbyt długo.
Bo Tadeusz bardzo lubi się rozgadać.
No dobrze, zostały mi dwa słowa tylko do powiedzenia. Raport powstał w zamknięciu. Zostaliśmy zamknięci w domach przez wiadomo tą operację pandemiczną i trzeba było coś zrobić, więc wymyśliłem, że będę fotografował to, co na zewnątrz i wewnątrz też, bo to są zdjęcia wewnątrz. Znaczy zdjęć powstało 70, tu jest tylko kilka. Za pomocą puszek od piwa, czyli starych aparatów, w których wkładałem papier fotograficzny. I dodam, że papier fotograficzny był czarno-biały, a zdjęcia jakby wyszły kolorowe samoczynnie, bez kolorowania. No, po prostu mają takie barwy, one się tak zrobiły.
Powstał kosmos.
I powstał taki kosmos, taki jakbyśmy patrzyli w ogóle w taką marsjańską przestrzeń, jakby poza tymi oknami. No i znalazły się tutaj na tej wystawie, jakby rozmawiać z tymi książkami, nad którymi wiszą, i uzupełniać ich wizualną wartość.
Tak, jak się obejrzy wszystkie książki, to widać, że to jest dobre uzupełnienie dla tych historii, które zostały wydrukowane i zamknięte w tym obiekcie książkowym.
Bo wszystkie tak naprawdę są podróżą w przestrzeń nam nieznaną, ale z zamknięcia. Nikt nie musiał dokonać żadnej dalekiej podróży, żeby znaleźć się nie na tej ziemi i doświadczyć czegoś zupełnie odrealnionego. Tak samo właśnie książkę, która znajduje się nad tobą, z fragmentami rzeźby Lisy Jurek, relacja liniowa. I jest to książka, która od spodu też jest podświetlana. Reakcja liniowa, przepraszam. Przepraszam, Lisa, jeśli tego słuchasz. Które od środka podświetlona jest ciepłym światłem. I przeglądając tą książkę, doznajemy pewnej takiej cyrkulacji, podróży, którą również Lisa odbywała poprzez swoje wspomnienia, zdjęcia siebie, zdjęcia otoczenia, Google Street View i wszystkiego, co jest, tworzy taką pewną całość dookoła nas. Wychodzi z nas, tworzy pewne koło i wraca do nas ponownie. I to jest właśnie ta cała podróż. I elementy, które znajdują się na ścianie, są właśnie fragmentami introligatorskimi, które zostały odbite na obydwu stronach okładki Lisy książki. Jest to całkiem porządne, twarde wydanie atlasowe.
No i jeszcze film.
Który dopełnia scenograficznie. On nie został wykonany przez nikogo z nas, ani naszych znajomych. Jest to element, który jest pierwszą animacją poklatkową wykonaną z 500 000 fotografii Rosety, komety, która nazywała się Rosetta. I do tego tutaj w tym pomieszczeniu będzie się unosił taki delikatny dźwięk, który również został nagrany, który wydawała ta kometa, który jest bardzo specyficzny i nie jesteśmy w stanie go moim zdaniem sami ulokować, do czego on jest podobny i co nam przypomina. A to właśnie ta kometa.
No i ostatnia książka w naszym pomieszczeniu, druga książka Pameli Tomczyk.
Tak, zmowa leży sobie bezpiecznie w rogu, niżej, tak
bardzo
patrzy sobie, znaczy ja patrzę, bo jest tam moje oko, ponieważ ta książka to taki, bym powiedziała, nieśpieszny, refleksyjny, trochę humorystyczny spacer po rzeczywistości, trochę traumatycznej ostatnio, jakby nie patrzeć. W dużej mierze książka była robiona o i w trakcie koronawirusa. I są to po prostu przetransformowane przez jakieś moje odbiory i odbiory osób, które akurat wtedy miałam przyjemność spotkać krajobrazy z pewnymi fragmentami sytuacyjnymi, które tam się gdzieś tam zadziały, więc to jest taki z jednej strony zamknięty mikrokosmos, z drugiej strony traktujący o czymś, co jest teraz globalne. Ale żeby nie było zbyt globalnie, to można sobie zamknąć tę książkę, przejść do trzeciego pokoju, w którym jest czysta, stara rodzina ze starym, pod pięknym telewizorkiem, kubeczkami od herbaty, ceratką.
Widziałam, i szklaneczki z koszyczkami.
Tak. Ale niesamowicie fantazyjne koszyczki nam się trafiły.
To jest w ogóle niesamowicie fantazyjny pokój.
Ale bardzo zapraszające.
No mamy taką nadzieję, że...
Ale tak paradoksalnie myślę. Chyba najbardziej traumatyczny, bo wszystkie historie, które tam leżą na stole i można...
Nie dajcie się zwieść tej przyjemnej domowej atmosferze.
Tak.
Ponieważ książki leżące na stole dotykają tematów, które zdecydowanie są oparte na historiach domowych, ale niekoniecznie...
Mają to domowe ciepło, które ma nasza scenografia.
Dokładnie. I jedną z nich jest książka Patrycji Filarskiej,
która tu siedzi i bawi się butelką.
To jest projekt, który ja jeszcze zaczęłam robić w Akademii Fotografii i dopiero teraz skończyłam, bo byłam strasznie zmęczona, zaczęłam wracać do domu rodzinnego i tam sytuacja była dosyć napięta, bo moja babcia była alkoholiczką i narobiła dużo długów. Ja też wtedy zaczęłam podchodzić trochę bardziej świadomie do fotografii. Gdzieś się cały czas przez ten projekt przewijało nazwisko Billinghama, który też zrobił fantastyczną książkę Raise Love o swoich rodzicach. No i co? To... Lubię moją butelkę.
Musisz coś innego.
Możesz mnie ścisnąć za rękę, chcesz?
Nie chcę.
Głośnik masz.
To jest też bardzo fajne z tego powodu, znaczy fajne, smutne, z tego powodu, że ta książka już też powstała w takim etapie zmęczenia, że już mam tak dużo tych fotografii, że żeby skończyć ten temat i iść dalej, to ja muszę włożyć to w papier, włożyć to w jakąś formę. I tak powstała ta książka. Naprzeciwko mnie jest książka Julii Laszczki i to jest opowieść o babci i takim rodzinnym cieple, które ta babcia wytwarzała, a później, kiedy babcia zmarła, to nadal jest się otoczonym przedmiotami i właściwie to jest jedyna obecność, w której się... jedyna obecność tej babci i dzięki tym przedmiotom chce się szukać tego ciepła, które jest niemożliwe do uzyskania, bo przedmioty są martwe. No i książka Oli Korzonek, która na okładce, okładka tej książki jest zrobiona z tapet, które bardzo często były w domach w czasów PRL-u.
Przypominające serek grani.
Tak, tak. I bardzo, bardzo fajna powierzchnia jest tej okładki. A w środku są stare negatywy rodzinne, które Ola znalazła. Te negatywy są praktycznie wszystkie poniszczone. Ona je zeskanowała i w tych wszystkich abstrakcyjnych formach, które się wytworzyły na tych negatywach, są też zdjęcia rodzinne i takie poszukiwanie siebie w tym całym rodzinnym przytłoczeniu i Armagedonie.
A jednocześnie są bardzo piękne, abstrakcyjne, kolorowe.
Tak, jest to mocno zniszczone obrazy.
Bardzo. Ten pokój jest tak ciężki, że cieszę się, że udało się znaleźć krzesła, bo
trzeba będzie usiąść.
To jest ostatni pokój, więc też można tam już sobie odpocząć.
Tak, już można wychillować, wrócić do wejścia, wziąć winko.
Przygnębić się tak, a później stwierdzić, okej, muszę się napić.
Totalnie. Ale szybko, bo mamy tylko 3 litry wina.
I szybko trzeba wrócić do ostatniej książki, która jest w ostatnim pokoju, o której nie wspomnieliśmy jeszcze, która sobie tam leży. Książka Julii.
Wspomnieliśmy o książce Julii.
O Boże.
Nie zapomniałam o Julii.
Już mi się tak ciężko
Julia, jeśli będziesz tego słuchać,
to ta temperatura. A my musieliśmy zamknąć okno, żeby...
Julia, pamiętaj, jeśli tego słuchasz, że dbałam o twoje interesy.
Czyli co, szybko wychodzimy stamtąd po winko, to rozumiem, ale też dosyć szybko zawijamy wystawę, bo rozumiem, że jesteście tutaj
tak,
z ekspozycją do 16,
tak.
Jakoś tak?
Mm-hmm. Tak.
I w jakich godzinach będzie otwarte?
Od 14 do 19.
Spoko, całkiem fajnie, całkiem.
Tak, bo nośna też działa w takich...
Pierwszy zejdzie, żeby można było dotrzeć na spokojnie.
Czwartek, piątek, sobota, niedziela, nie? No, ale tydzień, bo później po nas wchodzi następna wystawa, więc nośna jest taką bardzo nośną galerią.
Tak, rozchwytywaną.
Rozchwytywaną.
Spoko. Jeszcze się tak zastanawiałam, znaczy tak, myślę, że chyba trzeba powiedzieć, że jesteście tutaj też w ramach jakby nie było Photo Fringe'a.
Tak, zgadza się.
W sumie tyle, powiedziałyśmy to.
Tak,
i teraz,
tak,
powiedziałyśmy to. I teraz możemy. Ja mogę zapytać o coś, co mnie nurtuje niezwykle, na co w sumie, na to już trochę żeście odpowiedziały, opowiadając o tym, że to wszystko powstawało w czasie lockdownu i w sumie przez Zooma i w sumie nie jest to jakąś zaskakującą sprawą, że chciałyście zrobić jakąś dotykalską wystawę po takim długim, niedotykalskim czasie. Natomiast znajdujemy się w momencie, kiedy 19 powiatów właśnie się zamknęło z powrotem.
Jeden nawet bardzo blisko Krakowa.
Tak jest. I tak się zastanawiałam, czy miałyście jakieś, nie wiem, przygody, problemy, przemyślenia, wnioski, cokolwiek, tworząc tą ekspozycję tutaj, jednakowoż kładąc książki do macania ludziom na...
Ale każdy dostanie rękawiczki.
Lateksowe.
Tak.
Dlatego jeszcze nie myśląc już nawet o takich elementach z jednej strony sanepidowskich, których dbamy o to, żeby faktycznie wszyscy zdezynfekowali sobie rączki, to mimo wszystko do książek fotograficznych z reguły i tak się podchodzi w rękawiczkach. Można często zauważyć, że jest to jedna para, którą ludzie sobie wymieniają. U nas każdy dostanie swoją osobną parę lateksowych rękawiczek, w których będzie mógł chodzić i oglądać wszystkie książki. Jest to specyficzny okres, fakt.
Ja też myślę, że... Przepraszam, że ci
przerwałam. Tak, proszę. Proszę, Patrycja.
Ja osobiście już staram się nie myśleć o tym, że sytuacja jest tragiczna, bo jest tragiczna i jest bardziej tragiczna niż wtedy, kiedy się zamykaliśmy wszyscy.
Poza tym, że ludzie bardzo szybko dostosowują się do nawet najbardziej abstrakcyjnych zagrożeń i żyjemy dziś ze świadomością, że za tydzień możemy być w szpitalu i nauczyliśmy się paradoksalnie po prostu w tym funkcjonować. I ta wystawa, myślę, że ja jestem zadowolona, że pomimo tego okropnego czasu udało się ją zrobić i że jest to dotykańska wystawa.
Raczej myślę, że...
Bo trochę trzeba wejść w tą normalność, nauczyć się z tym jakoś funkcjonować.
Dbając o wszystkie podstawowe...
Ale myślę, że trzeba się też prowadzić jak najwięcej dyskusji, jak kultura w ogóle ma ma funkcjonować w tej epoce po-covidowej, skoro przed covidem była niedofinansowana, a teraz miasta obcinają budżety kulturze, które i tak nie miały żadnych pieniędzy. Więc to też jest takie, nasze działanie jest bardzo takie społeczne i koleżeńskie. Mhm. Bo ja po prostu zadzwoniłam do Gaby i mówię, ej, zróbmy sobie wystawę. No i Gaba mówi, świetny pomysł.
Robimy.
Potem dzwonią do mnie pomylak do Krakowa. A ja tylko dobrze, tylko początek sierpnia. No i jedziemy.
I każdy gdzieś tam faktycznie zdawał sobie sprawę z tego, że okres jest taki, a nie inny, ale mam wrażenie, że u wszystkich już wybuchła taka chęć bycia z innymi, tworzenia czegoś fizycznie. Gdzie ten okres był specyficzny dla każdego z nas w inny sposób, ale bardzo się cieszę, że też jest szansa, że pojawią się tu dzisiaj ludzie, którym też tego brakowało. I osoby, do których się zwracałyśmy, sami czasem byli zszokowani, że robimy wystawę i fizycznie chcemy od nich zabrać książki, a nie prosimy ich o setne sfotografowanie czegoś i wstawienie na stronę internetową.
A dla ludzi, którzy nie radzą sobie z COVID-em, powinni przyjść na tą wystawę, zapoznać się z ideą fotobooków, ponieważ jak liczba zagrożeń, zachorowań już wzrośnie tak strasznie, to jest to jedna z nielicznych sztuk wizualnych, których możemy w pełni, które możemy w pełni przeżywać jakby w zaciszu własnego pokoju.
Tylko prosimy nie kraść żadnych książek.
Nie kradnijcie, bo to już mamy ze sobą.
To jest akurat ta stara normalność. Myślę, że...
Stara polska normalność.
Myślę, że nowa normalność
będzie lepsza.
Mam nadzieję, na pewno dyskusja dotycząca tego, jak świat kultury i sztuki sobie z tym poradzi, to w ogóle jest kompletnie
oddzielny podcast.
Na ten podcast.
Tu trzeba się napić troszeczkę. Właśnie, po wernisażu idziemy do sekty.
Zapraszam.
Bo dzisiaj jest Electro Soul. Ale będzie muzyczka.
Dziewczyny, nie wiem, czy będę w stanie to wrzucić, no, tak, żeby jeszcze ktoś to przesłał przed wernisażem. Ale jeszcze mam jedną ostatnią rzecz na koniec, bo wiem, że musicie jeszcze się lecieć, odświeżyć i ogarnąć i trochę odpocząć przed wielkim otwarciem. Pytanie ostatnie o plany, przyszłość, Polish Photobook. Co możecie zdradzić, co już wiecie, czy nic nie wiecie, czy coś planujecie.
Seria zaskoczeń i niespodzianek.
Też widziałam, że można współpracować z wami.
Tak, tak.
Co jeszcze można z wami, czego nie można, coś jeszcze.
Wydaje mi się, że my się cały czas gdzieś szukamy w tym, bo tam ten dział makiet jest taki bardzo mocny, bo ludzie są super szczęśliwi, że mogą tak produktywni, ale też są szczęśliwi, że w końcu jest takie miejsce, w którym mogą właśnie pokazać to, co robią. No ale to też musimy na to bardzo uważać, bo nie chcemy się zamykać tylko w tym, żeby ludzie nam wysyłali rzeczy, tylko chcemy jeździć po festiwalach. No, teraz będzie Polish Paradise we Francji i później w październiku w Litwie. więc tam na pewno będziemy. Wcześniej, na początku września, TIFF Festival. Ja tam muszę się dogadać z Maćkiem Bójko, żeby nas gdzieś tam wsadził. Żebyśmy też mogli coś powiedzieć.
Nie, nic tatu.
Nie, ale.
Z mojej strony jest tak, że chciałabym się bardzo skupić na tym, żeby to rozmuchać, żeby to poszło w świat i żeby trochę te książki fotograficzne, które opowiadają o Polsce i o Europie Środkowo-Wschodniej, gdzieś wyszły z tego podziemia. Bo przecież w tym roku Mac First Book Award, tam gościu, który wygrał, to człowiek, który mieszka w Norwegii od wielu lat, a książka jest o podróży, o śledzeniu podróży rodzinnej, gdzie on przejechał w wieku 45 lat od Ukrainy do Norwegii i zrobił taką podróż przez Europę Wschodnią do tego upragnionego raju, którym jest Norwegia. No i książka Marty Bogdańskiej, która była na shortliście i będzie na TIFF-ie w tym roku, o wykorzystywaniu zwierząt do szpiegowania. No i Marii Dąbrowski, która mieszka w Nowej Zelandii, nie w Nowej Zelandii, tylko w Holandii. I też wraca z matką do Ukrainy i do Polski, żeby odnaleźć swoje korzenie, więc trochę się ta książka Środkowo-Wschodnia chowa, bo no, głównie też przez finansowanie, a mamy strasznie duży potencjał i szkoda go zmarnować, jak mamy jeszcze siłę i chęci, żeby coś robić, zanim się położymy i powiemy dość. Idziemy pracować do korpo.
Gdzie was znajdziemy na mediach społecznościowych i w internetach?
Na Instagramie, na Polish Photobook Review.
Na Facebooku.
Na Facebooku.
No i na naszej stronie.
I do czytania zapraszamy na stronę polishphotobookreview.com.
Super. Dziękuję wam, Gaba, Pamela, Patrycja. Było super z wami porozmawiać. Życzę udanego wernisażu dziś wieczorkiem.
Dziękujemy.
A wszystkich słuchaczy zapraszam do 16 sierpnia. Wpadajcie, oglądajcie. Pa!
Cześć!
Cześć. Cześć.